Drodzy Państwo, rozmawiamy z doktorem Tomaszem Lachowskim, adiunktem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Amerykański Senat przegłosował pakiet pomocy dla Ukrainy, Izraela, a także Tajwanu. Jeżeli mówimy o Kijowie, no to mówimy o kwocie 60 miliardów dolarów. Jak to zmienia sytuację Ukrainy?
No, faktycznie po wielu tygodniach, a nawet miesiącach debat i dużych politycznych kłótni w amerykańskim kongresie Senat przyjął tę ustawę stosunkiem głosów 70 do 29, więc tutaj rzeczywiście koniec końców 22 republikanów zagłosowało za tym, aby przyznać pomoc właśnie tym wszystkim państwom, w tym oczywiście Ukrainie. Z perspektywy pewnego politycznego ruchu na pewno jest to dobry krok, natomiast pamiętajmy, że patrząc na kwestię legislacyjną w Stanach Zjednoczonych, jest to dopiero pierwszy krok z tych dwóch, a ten drugi jest trochę trudniejszy, bo w Izbie Reprezentantów, czyli tej Izbie niższej Kongresu, w istocie to Republikanie mają przewagę, po pierwsze, jeśli chodzi o układ sił politycznych, więc tam na pewno dużo bardziej siły skupione wokół Joe Bidena i tej demokratycznej części sceny politycznej muszą zrobić wszystko, by właśnie przekonać swoich kolegów republikanów do zagłosowania na tak. To nie będzie takie proste i jakby to głosowanie w Senacie jeszcze nie jest wiążące, to jeszcze nie jest tak, że to prawo weszło w życie, dopiero właśnie wymaga tego kolejnego kroku legislacyjnego, ale na pewno jest to po tych wielu tygodniach czy nawet miesiącach debat dla Kijowa zwłaszcza dobry, a też dla Europy dobry znak właśnie płynący zza oceanu.
To jest dobry znak płynący zza oceanu, a raczej jako zły znak odczytywane są ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa, który według części analityków ma ogromne szanse, aby ponownie zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, jak powinniśmy rozumieć na takie słowa, czy nawet słowa zachęty Rosji do ataku na państwo, które nie przeznacza wystarczających środków na obronność. No, w Polsce, gdzie jednak opieramy w dużej mierze w całą taką swoją architekturę bezpieczeństwa właśnie o Pakt Północnoatlantycki.
Są to na pewno bardzo niebezpieczne, alarmujące słowa, ponieważ w istocie podważają cały sens paktu. Z jednej strony Polska rzeczywiście przez ostatnie lata zwiększyła aż do prawie 4% PKB swój wkład w kontekście budżetu NATO. Natomiast to faktu nie zmienia, że Pakt Północnoatlantycki opiera się właśnie na tej dobrej wierze wszystkich członków, którzy uczestniczą w sojuszu. I oczywiście nie ma co ukrywać, że najważniejszy jest głos, ale też i siła militarna Stanów Zjednoczonych. To, co powiedział Donald Trump, jest o tyle też niebezpieczne, że podważa w istocie ten słynny artykuł 5, który właśnie mówi o tym, że jeśli doszłoby do napaści zbrojnej na jednego z członków sojuszu, no to wówczas państwa sojuszu i sam sojusz jest zobowiązany, aby włącznie z użyciem siły zbrojnej przyjść takiemu państwu z pomocą. Więc jakby nie ma żadnej w artykule 5 żadnego kryterium dotyczącego na przykład oceny budżetu, tak, wkładu w budżet natowski z perspektywy PKB danego państwa członkowskiego. To jest oczywiście sytuacja, która jakby jest może zrozumiała z perspektywy takiej burzliwej kampanii wyborczej w Stanach, ale dla nas to jest bardzo, bardzo zły sygnał, który właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, podważa właściwie cały sens istnienia NATO, tym bardziej, że rzeczywiście słowa te mogą być tak rozumiane, że Donald Trump wręcz nakłania Rosję do tego, aby sprawdziła, aby przetestowała państwo, które tych 2% na obronność nie przeznacza, więc to jest niezwykle niebezpieczne, o czym mówił Donald Trump.
No właśnie, można powiedzieć, że Rosja już teraz trochę mówi, sprawdzam, no bo mieliśmy tragiczne wydarzenia w Przewodowie, mieliśmy naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej z kierunku Białorusi. Mówię oczywiście o tych helikopterach, które pojawiły się nad polskim niebem, no i pytanie, czy my już dzisiaj możemy jakieś wnioski, albo już jakieś wnioski z tego wyciągnęliśmy, także jeżeli chodzi o no, czy to reakcję sojuszu, czy reakcję Polski.
Z pewnością to testowanie Kremla już dużo wcześniej się rozpoczęło niż w momencie pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, bo to już od wielu lat samoloty wojskowe rosyjskie czy też białoruskie, również śmigłowce naruszały polską i też innych państw członkowskich przestrzeń powietrzną. No tutaj trzeba powiedzieć wprost, że w istocie każde takie naruszenie przestrzeni powietrznej jest już samo w sobie złamaniem prawa międzynarodowego, czyli naruszeniem suwerenności państwa, wobec którego taka aktywność ma miejsce. Oczywiście reakcja na to jest, nie może być na przykład taka, że zestrzelenie takiego samolotu oczywiście byłoby niewspółmierne do elementu naruszenia. Natomiast na pewno tutaj trzeba podejmować decyzję o tym, aby pokazywać Federacji Rosyjskiej, że każde takie działanie jednak spotyka się z reakcją. Rzeczywiście trzeba zauważyć, że od kilku miesięcy Ministerstwo Obrony Narodowej i polskie wojsko nieco zmieniło swoją taktykę, bo w momencie, kiedy dochodzi do ostrzału terytorium Ukrainy, do bombardowania brutalnego, bestialskiego właśnie najczęściej ludności cywilnej ukraińskiej, wówczas rzeczywiście w Polsce i też w innych państwach sojuszu podrywane są samoloty bojowe po to, aby właśnie patrolować polskie niebo. Więc jakby tutaj w tym sensie widzimy, że pewne wnioski zostały wyciągnięte, natomiast pamiętajmy, że to wciąż jest sytuacja, w której jednak Federacja Rosyjska nas nie atakuje. To pamiętajmy, że to jest to właśnie testowanie, jak my się zachowujemy w takich sytuacjach.
Skoro wspomniał pan o prawie międzynarodowym, rozmawialiśmy między innymi o sytuacji w strefie Gazy. Niestety jest widmo ataku na miasto Rafah, gdzie obecnie jest ponad milion, nawet mówimy o 1 500 000 palestyńskich cywilów, którzy skrywają się przed izraelskimi atakami. Proszę powiedzieć, jak z perspektywy prawa międzynarodowego, a może zadam inne pytanie, czy my możemy powiedzieć, że prawo międzynarodowe działa i jest skuteczne? Możemy przyjrzeć się zarówno konfliktowi na Bliskim Wschodzie, czyli izraelsko-palestyńskiemu, ale też temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli na Ukrainie.
Skuteczność prawa międzynarodowego zawsze zależy od woli politycznej poszczególnych państw. To nie jest tak, że mamy jakiś jeden sąd światowy, który może zawsze w sposób taki jednoznaczny nakazać państwom jakieś działanie i państwa te zawsze do tego się przystosują. Tutaj mamy sytuację pewnej takiej anarchiczności w stosunku międzynarodowym, co powoduje, że prawo międzynarodowe to właśnie wynik pewnego tarcia politycznego. I w tym sensie warto zauważyć, że tutaj zwłaszcza w tym kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, to państwa zachodnie, poza oczywiście samą Ukrainą, podejmują działania na tym froncie sądowym, prawno-międzynarodowym, bo i oba trybunały w Hadze są mocno zaangażowane właśnie w badanie, w osądzanie konsekwencji rosyjskiej agresji. Natomiast globalne południe z kolei, tutaj najczęściej mówimy o RPA, ale nie tylko, są to z kolei przykłady państw, które ujęły się za Palestyńczykami w kontekście wojny, konfliktu w Strefie Gazy. I pod koniec stycznia tego roku, czyli całkiem niedawno, MTS, to jest Trybunał ONZ-owski w Hadze, przyjął zarządzenie, że działanie Izraela w Strefie Gazy jest uprawdopodobnione w kontekście nawet możliwej zbrodni ludobójstwa, co spowodowało, że w istocie kilka państw, na przykład Holandia, w rezultacie tego zarządzenia MTS-u sądy krajowe holenderskie, czyli inne sądy, przyjęły takie z kolei orzeczenia, które zakazują państwu holenderskiemu transfer najnowszych samolotów F-35 dla Izraela właśnie w związku z tym, że mogą one naruszać prawo humanitarne, właśnie prawa ludności cywilnej, które są cały czas praktycznie naruszane przez państwo izraelskie. Tak widzimy w tym sensie, że wyroki czy też orzeczenia sądów międzynarodowych mają pewien wpływ właśnie na zachowanie państw. I tutaj jakby w tym upatruję jakiś pozytyw. Natomiast pamiętajmy ponownie, to przykład właśnie rosyjski jest tutaj przykładem najlepszym, czyli najgorszym, że sąd międzynarodowy nawet w wiążący sposób nie jest w stanie, nie jest jakby takim żandarmem, nie ma własnego wojska, nie ma własnej policji, więc to rzeczywiście wymaga potem wielkich prac dyplomatycznych, aby takie wyroki móc faktycznie realizować już w takim rzeczywistym świecie, a nie tylko na kartach nawet najlepiej zapisanych orzeczeń sądów międzynarodowych.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Tomasz Lechowski, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Łódzki, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.